Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Przed mikrofonem Michał Kita, program realizuje Marek Stefaniec. Dzień dobry, mówimy Państwu rozpoczynając studio polityczne, które wraca po wakacjach. Witam serdecznie słuchaczy przed radioodbiornikami, a także tych zgromadzonych w studiu Gram Polskiego Radia. Jesteśmy w okrojonym składzie, jeśli chodzi o przedstawicieli ugrupowań reprezentowanych w parlamencie, ponieważ to Kukiz 15 połączył się z Polskim Stronnictwem Ludowym, tworząc Koalicję Polską. Natomiast Nowoczesna weszła w skład Koalicji Obywatelskiej, zatem realnie w naszym regionie zostały trzy ugrupowania parlamentarne. Miło mi zatem powitać reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość posła Krzysztofa Lipca.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa, pozdrawiam wszystkich sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, a jeszcze bardziej tych, którzy nie są przekonani do Prawa i Sprawiedliwości.
Przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej posła Artura Gierada.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
I Czesława Siekierskiego z Koalicji Polskiej, Polskie Stronnictwo Ludowe, jedynkę w wyborach parlamentarnych w regionie.
Dzień dobry, witam państwa.
I od razu pierwsze pytanie do naszych dzisiejszych gości polityków. Z jakimi programami ugrupowania idą do wyborów? Proszę o syntetyczne przedstawienie głównych założeń bez szczególnego rozwijania poszczególnych punktów. Poseł Krzysztof Lipiec.
No tak się akurat dobrze składa, że Prawo i Sprawiedliwość jest po konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, która miała miejsce w Lublinie w dniu wczorajszym. Ja chciałem podziękować tym wszystkim mieszkańcom Świętokrzyskiego, którzy w tej konwencji uczestniczyli, w bardzo dobrej konwencji. O tym już wiedziała Platforma, która miała dzień wcześniej swoją konwencję, zapowiadając, że jutro będzie lepsze. I tak się z pewnością stało. Po piątku sobota była lepsza dla Polski, bowiem tam przedstawiliśmy nasz projekt polityczny na zbliżające się wybory parlamentarne. Mam takie przekonanie, że ten projekt jest bardzo przekonujący. Projekt, który został zwrócony do polskich obywateli. Projekt, który ma przede wszystkim na celu wzmocnienie pozycji Polaków, tak aby lepiej się odnajdowali w Europie. Rzecz dotyczy tak naprawdę zabiegania o to, aby Polacy lepiej zarabiali. My przedstawiliśmy taką wizję lepszej Polski, Polski, która może odegrać bardzo ważną rolę w Europie, takiej Polski, gdzie chcemy, aby Polacy mieli poczucie, że żyją w państwie dobrobytu, dlatego ten nasz projekt polityczny jest właśnie ukierunkowany na wsparcie ludzi. Mówimy tutaj o tak zwanym hat-triku Kaczyńskiego. To jest rzecz, która dotyczy trzech istotnych wyzwań, które będą przed nowym rządem. To jest sprawa zwiększenia minimalnego wynagrodzenia. To jest rzecz, która dotyczy zrównania wypłat bezpośrednich. No i co jest istotą sprawy, to jest bardzo konkretna dbałość o los i życie polskich emerytów. Zapowiedzieliśmy, że od 2021 roku będzie wypłacona jeszcze 14. emerytura. W tym trzeba dokładnie również pamiętać o tym, o co ludzie też pytają nas podczas akcji wyborczej, którą prowadzimy. Bardzo skuteczną kampanię prowadzimy. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, tak wynika z sondaży, cały czas wzrasta. I chciałem powiedzieć, że w 2020 roku będzie też 13. emerytura wypłacana. Chcemy to uczynić tak, aby nie było to rozwiązanie incydentalne. No zresztą w kontekście zapowiedzi 14. emerytury na początku nowej kadencji zostanie uchwalona specjalna ustawa, która tego typu świadczenie wprowadzi w system emerytalno-rentowy. Chciałem powiedzieć również o świetnym wystąpieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego, który zwrócił szczególną uwagę na rozwój, mówiąc o tworzeniu funduszy na restrukturyzację szpitali, szkół, kolei. Jest również bardzo konkretna propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście zwiększenia ryczałtu z 250 tysięcy euro do miliona, a w dalszej perspektywie do 2 milionów euro. To są rozstrzygnięcia, które z całą pewnością przysłużą się polskiemu rozwojowi, ale przede wszystkim przysłużą się temu, że będziemy w większym tempie doganiać kraje europejskie. europejskie, te, które już dawno temu umieli u siebie urządzić dla swoich obywateli dobrobyt. I mam takie przekonanie, że to wszystko nam się uda. Zresztą udowodniliśmy to w tej kadencji, że wszystkie obietnice, które złożyliśmy w 2015 roku, zostały zrealizowane z dobrym skutkiem. Pieniądze były, znalazły się. Przedstawiliśmy nie tak dawno dobry projekt budżetu państwa na 2020 rok. Po raz pierwszy w historii wolnej Rzeczypospolitej jest to budżet bez deficytu. Tak więc staramy się pokazywać Polsce, Polakom to, że umiemy skutecznie zabiegać o interesy naszych obywateli, że mamy w Polsce dobrego gospodarza, który rzeczywiście postawił na prawdziwy rozwój naszej ojczyzny.
Poseł Artur Gierada, główne założenia programu Koalicji Obywatelskiej.
Ja tylko zanim przejdę do programu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, to tylko z tymi obietnicami, panie pośle, bo tam wiem, że ileś tam razy powtarzane półprawda staje się prawdą, ale nie spełniliście 100% obietnicy i ja rzeczywiście gratuluję programu 500+, który na pewno zachowamy, zatrzymamy, ale pamiętam milion mieszkań obiecanych, a tych mieszkań, no przykład województwa świętokrzyskiego, nie powstało żadnej, tylko kilkanaście tysięcy w skali całego kraju. Ja pamiętam obiecane budowę dróg i kiedy zobaczymy województwo świętokrzyskie, ile tych dróg wybudowaliście przez 4 lata, to naprawdę, no, jest się czego wstydzić. Kolejna sprawa to choćby... Przepraszam, panie redaktorze, czy może pan...
Publiczność będzie miała swój czas, mamy nagłośnienie także w studiu, więc wszystko powinno być słyszalne. Poseł Artur Gierada teraz ma głos, do publiczności przejdziemy już niebawem.
I tak rzeczywiście przejdę już do programu samej Koalicji Obywatelskiej i trzeba powiedzieć, że mam nadzieję, że nawet te dwie konwencje, które pewnie w obydwu przypadkach były energetyzujące dla jednego i dla drugiego elektoratu, ale że ludzie je porównają i zobaczą, jaka była forma. Bo rzeczywiście kwestia konwencji Prawa i Sprawiedliwości, dużo obietnic, ale też nie pokazanie, jak dojść do pewnych rozwiązań, bo pewne elementy jakby są nawet zbieżne. To jest jak choćby wzrost płac, który rzeczywiście w naszym kraju musi nastąpić, ale jeśli chodzi o program Platformy i Koalicji Obywatelskiej, to trzeba zobaczyć, jak one się różnią od tego, co zaproponowała nasza konkurencja. My mówimy o jasnym obniżeniu podatków i to obniżeniu tych podatków PIT-u, które wpływają do budżetu państwa, nawet nie do samorządów, i obniżenie tego podatku choćby do 10%. W przypadku naszej konkurencji jest mowa o podwyższeniu płacy minimalnej i tutaj, jeśli pan zapyta jakiegokolwiek przedsiębiorcę, to wielu tych małych przedsiębiorców po prostu dzisiaj tego nie wytrzyma. Będzie na pewno to, nie politycy decydują o tym, kto ile zarabia, bo to by cechowało kraje tak naprawdę komunistyczne, socjalistyczne i wiemy, jak komunizm i socjalizm się skończył, a decyduje gospodarka i tą gospodarkę i tych przedsiębiorców i pracujących ludzi trzeba wzmacniać, a nie narzucać pewne pułapy, bo ja powiem, że politykom najłatwiej wprowadzić ustawę i powiedzieć, zarabiajmy nawet po 10 tysięcy. Ma być najniższa krajowa 10 tysięcy. Tylko żaden przedsiębiorca tego nie wytrzyma, a ci, którzy nawet by wytrzymali, to polityk tylko się cieszy, bo każdy wzrost zarobków to są większe składki z podatków, większe składki z ZUS-u. Dlatego my mówimy o tym, żeby były wyższe płace, ale przede wszystkim kosztem oszczędności również przez polityków, a nie kosztem obciążenia i zarzynania gospodarki. Kolejnym elementem to jest rzeczywiście służba zdrowia, która jest bardzo kluczowa. Służba zdrowia, która została zdewastowana reformą, która była 3 lata temu. Widzimy, jak bardzo duży wzrost był choćby, znaczy jak bardzo duże jest wydłużenie się kolejek do specjalistów. Kolejna sprawa, wystarczy zobaczyć dzisiaj na dochody szpitali. Mamy Kielce. Spójrzmy na to, co mamy, bo to jest najbliżej. Wojewódzki Szpital Zespolony, czasy Platformy Obywatelskiej, wybudowany oddział dziecięcy, wybudowany oddział kardiologiczny, wybudowany nowy parking. Cały czas przynosił ten szpital zyski. Dzisiaj mamy zeszły rok chyba 18 milionów strat, w tym planowane już będzie ponad 20 milionów strat. I to jest właśnie element tego i to są konsekwencje owoce reformy Prawa i Sprawiedliwości. Kolejna rzecz to edukacja. Edukacja też jest kluczowa. Trzeba rzeczywiście wprowadzić nowoczesną szkołę. Szkołę, gdzie dzieci będą raczej chodziły bez przeciążonych tornistrów, w której będą rzeczywiście miały zajęcia tak, by nie mieć zadawanych prac domowych, a nie tak jak dzisiaj po tej reformie, kiedy widzimy zdjęcia choćby w internecie wrzucane przez młodzież, kiedy no, zostały tak skumulowane przez tą fatalną reformę, że też gnieżdżą się na wąskich korytarzach. I proszę zobaczyć jeszcze 3-4 lata temu, o której najpóźniej kończyły się lekcje, o której się kończą dzisiaj. Kolejnym elementem to oczywiście czyste powietrze oraz seniorzy. Seniorzy, którzy muszą mieć zagwarantowaną 13. emeryturę, muszą mieć zagwarantowaną opiekę i to, co wprowadził prezydent Jaśkowiak w Poznaniu, a więc cały system opieki nad seniorami, wprowadzimy w całej Polsce, bo ludzi nie można zostawiać samym sobą, a dzisiejsze czasy, kiedy nawet nasze dzieci często są w odległych innych miastach mieszkają, to musi być pomoc państwa, musi być pomoc samorządu i trzeba wprowadzić bardzo wyraźny i przejrzysty system.
Myślałem, że pan powie coś o programie Platformy Obywatelskiej, a pan cały czas odnosił się do programu Prawa i Sprawiedliwości i nie zawsze go oceniając, że tak powiem, obiektywnie. Ja rozumiem prawa opozycji, ale to, panie pośle, proszę o bardziej pogłębioną refleksję i proszę sobie przypomnieć 8 lat waszych rządów, jak to było. Ja bym się chciał podnieść w szczegółach, ale nie wiem, czy to jest akurat ten moment, bo...
Do pytań szczegółowych na temat tych programów jeszcze przejdziemy tymczasem.
Także chciałem się jeszcze odnieść do wypowiedzi pana posła Giera.
Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Przedstawić teraz należy program Koalicji Polskiej do wyborów parlamentarnych.
Tak
syntetycznie i te najważniejsze kwestie.
Przejdę do programu, to ja bym z chęcią, muszę oczywiście to, te programy, one bardzo ładnie brzmią. Chciałbym usłyszeć naszą definicję dobrobytu. Co znaczy dobrobyt? No bo na jakim poziomie życia? Dla kogo? Mieliśmy zapewnienia o dobrobycie w socjalizmie. Ja tego dobrobytu nie osiągnąłem, ale osiągnąłem edukację. Co jest, było dużo sprawą. Dlatego wolałbym, żeby zamiast dobrobytu mówić o potrzebie rewaloryzacji 500+, o potrzebie rewaloryzacji wyprawek dla młodzieży, o potrzebie rewaloryzacji emerytur, no bo nawet 13. emerytura, dobra, potrzebna, piękna sprawa. Jak się sprzeliczy to na układ miesięczny, 880 zł netto, to jest 75 zł miesięcznie. No my mówimy o tym, żeby była bez podatku. Oczywiście te emerytury najniższe, nie te, które są bardzo wysokie, tylko te najniższe emerytury, żeby były bez podatku. A więc tak, żeby w tym wszystkim chodzić po ziemi. Czy dobrobyt to jest poziom życia pana premiera Morawieckiego, czy pana prezesa Kaczyńskiego? Prezes Kaczyński żyje bardzo skromnie. W związku z tym, jaki jest dobrobyt tutaj osób różnych i tak dalej, i tak dalej. Ja bym tu chciał to bardziej ukonkretnić.
A jaki jest program Koalicji Polskiej?
Zaraz już do tego dochodzę. Jeśli chodzi o dobrobyt europejski jest bardzo zróżnicowany. W bogatych Niemczech jest różny poziom życia. Ja bym nie chciał takiego zróżnicowania poziomu życia w Polsce, jak jest w Niemczech. Bo oczywiście największy dobrobyt jest w Luksemburgu, ale wiemy, jakie oni też tam robili różne sztuczki podatkowe, ściągając, czyniąc z Luksemburga raj podatkowy. I przechodząc do spraw, o których pan pyta, nasz program się zawiera w tych 10 punktach. Pierwsza to jest Rzeczpospolita Obywatelska, gdzie na przykład, jak mówimy o reformie sądownictwa, to sprowadzamy, chcielibyśmy, żeby był krótszy okres oczekiwania na wyroki sądowe. To po pierwsze, żeby nie wszystkie sprawy trafiały do sądu, bo one bardzo wydłużają. A więc to, co tam koledzy z Kukiza mówią, sędziowie pokoju i tak dalej, żeby te drobne sprawy mogły być rozpatrywane bardzo szybko. Wybieranie rzecznika praw obywatelskich, żeby to wybierali obywatele, czy prokuratora generalnego, czy wreszcie członków do Krajowej Rady Sądownictwa. A więc taka reforma chodząca po ziemi, reforma sprawności, a nie reforma kadrowa, personalna. Następnie mówimy o rodzinie, polityce społecznej. Tu zaczynamy od młodych. Dla młodych najważniejsze jest mieszkanie. Obietnice rządzących w tym zakresie zostały dopiero, można powiedzieć, rozpoczęta realizacja. Ja wiem, że to jest program trudny, wymaga czasu, ale to jest w mojej ocenie, mieszkanie dla młodych jest najważniejsze, bo ono ich zatrzymuje tu na miejscu, nie wyjeżdżają i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście później problem pracy. Problem pracy i myślę, że ułatwień dla rodziny. Trzeba powiedzieć, że ułatwienie dla rodziny troszkę zostało zrobione. Jest to dobry początek, jeśli chodzi o 500+. Czy to, cośmy jeszcze rozpoczęli, Kośniak-Kamysz, roczne urlopy dla mam, czy dla rodziców, jednego z rodziców, czy sprawa przy żłobku, przedszkoli, bo to jest wyjątkowo ważne. Wreszcie, no, Polska przyjazna dla niepełnosprawnych. Tutaj pewnie i okres naszych rządów ma sobie też dużo do zarzucenia, ale obecnie rządzący nie wyciągnęli wniosku z tego, z naszych błędów i dalej kroczą w tych błędach, jeśli chodzi o sposób traktowania niepełnosprawnych. Są pewne propozycje, uważam, że niewystarczające. My chcemy iść tutaj dalej. Oczywiście, jeśli chodzi o sprawy seniorów, to oczywiście mówimy o tej emeryturze bez podatku, o emeryturach najniższych. Bo to jest problem, jeśli jest emerytura w granicach 1000 zł. Bo to nie wystarcza na godne życie, a nie mówimy o dobrobycie. W związku z tym także dobrze rozpoczęte prace, żeby był dzień pobytu seniora, dzienny pobyt seniora w ośrodku w gminie. To daje takie poczucie wartości dla tych ludzi, czy wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tutaj jest wiele rzeczy rozpoczętych, one muszą być robione. Wreszcie, jeśli chodzi o problem dostępności służby zdrowia. Przede wszystkim musimy zwiększyć nakłady. Dlatego, że oczywiście trzeba też porządkować w środku. Dać zwiększyć kształcenie lekarzy, bo jest dużo wyjechało. Zwiększyć lepsze pensje dla pielęgniarek, bo wiemy, jak ich brak, a szpital bez pielęgniarki lekarza wiemy, jak jest jego sprawność. Edukacja, reforma. Oczywiście my nie mówimy, że wracamy do gimnazjów. No bo stało się, ale trzeba poprawić funkcjonowanie, zmniejszyć klasy, poprawić, zwiększyć naukę języka angielskiego, liczbę godzin. Problem, jeśli chodzi o obszary wiejskie, problem dochodów, dlatego że ludzie uciekają z rolnictwa, stabilności. Tu jest pewna różnica między, bo to polskie rolnictwo jest bardzo zróżnicowane. To wymaga szczególnej dyskusji, jeśli chodzi o rolnictwo nasze świętokrzyskie, bo ono jest bardzo zróżnicowane, ale na pewno musi być jakość życia, usługi podobne jak w mieście, żeby ludzie zostawali na wsi w rolnictwie. Dochody i ubezpieczenia od klęsk, od tych sytuacji takich bardzo, bardzo niebezpiecznych, bo generalnie mamy dostępną żywność, niezłą żywność, ale też nie możemy się zbytnio uzależniać od importu, bo to grozi naruszeniu naszej samowystarczalności. Mamy nadmierny import z Ukrainy. Wreszcie problem klimatu, czyste powietrze, tani prąd, to rozumiemy. Więcej inwestycji. Za mało mamy inwestycji w kraju. W
związku z tym, Wspomniał pan na samym początku swojej wypowiedzi.
I ostatni problem przedsiębiorczości. To przedsiębiorcy dają miejsca zatrudnienie, przedsiębiorcy płacą podatki, a więc płacą na budżet, z którego później wszyscy korzystamy. W związku z tym tutaj chodzi o to, żeby ten rozwój był taki bardzo zrównoważony i żeby były warunki także dla przedsiębiorców, którzy tworzą to wartość finansowo-budżetową.
Panie pośle, jeśli mogę, bo ja nie mogę też przechodzić obojętnie wobec takich zarzutów. Ja się odnoszę do jednej kwestii. Mówi pan, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wyciągnął wniosków z błędów, które popełniliście w koalicji Platforma Obywatelska PSL. Wyciągnęliśmy daleko idące wnioski. Przywróciliśmy emerytury tak, jak było zapotrzebowanie. Wy podnieśliście do wieku, dla wszystkich do wieku 67 lat. Myśmy to odwrócili. Jeśli pan mówi o niespełnieniu spraw dotyczących osób niepełnosprawnych, ja przypomnę chociażby ostatnio uchwalony projekt, który przełożył się na ustawę. To jest 500 plus dla niepełnosprawnych. To jest projekt Dostępność Plus. To jest wiele innych projektów, które żeśmy właśnie wdrożyli. A jeśli pan mówi o rolnictwie i o polskiej wsi, panie pośle, przykro mi to jest stwierdzić, ale to wy przecież w Polsce rządziliście bądź współrządziliście najdłużej. Rządziliście z SLD, z postkomunistami, rządziliście z Platformą Obywatelską i w tej materii nic nie zrobiliście tak naprawdę. To my dopiero w tej chwili, w ubiegłym roku ogłosiliśmy plan dla wsi, który jest realizowany. Stworzyliśmy dobre rozwiązania dla gospodarstw indywidualnych o sprzedaży bezpośredniej. Ja tutaj myślę.
Wracamy do...
Jedna kwestia, nie załatwiliście najistotniejszej sprawy, to przecież za waszych rządów, za ministra Sawickiego poklepaliście Dessa po plecach i przedłużyliście okres przejściowy właśnie na te dopłaty bezpośrednie. No. To my dopiero w tej chwili w nowej perspektywie pod rządami nowego komisarza do spraw rolnictwa stworzymy dobry projekt dla polskiej wsi. A jeśli chodzi o eksport żywności, jest nadmierna przewaga eksportu polskiej żywności. Na koniec tego roku osiągniemy z produkcji rolniczej wynik ponad 30 miliardów euro. To jest 10 miliardów euro mniej, to znaczy więcej niż wynosi import żywności do Polski.
Panie pośle, taki eksport jest od 5 czy 10 lat, a więc to nie jest wasza zasługa.
Panowie, proszę.
Bo w 2018 roku był 26 miliardów euro.
No, także, i rośnie, także rośnie średnio miliard rośnie,
można,
a teraz
można rzec, niecały, że za naszych rządów ruszył skokowo do przodu.
Ale jak już zaczął pan
ten bilans
wróćmy do...
Ja się do niego odniosę.
Panowie.
Jeśli już mówimy o problemach zwalniania dopłat innych, to nie kto inny, jak w roku 2000, kiedy premier Kaczyński był premierem, odniósł się w Brukseli, powiedział, że powinniśmy zmniejszyć dopłaty na rzecz finansowania europejskiej armii. W związku z tym ja tego wątku nie poruszyłem.
Wie pan,
ale to nie jest istotą problemu.
Rzecz dotyczyła zupełnie innej kwestii i proszę tego nie mówić w ten sposób, że premier Kaczyński powiedział wówczas, że polskiemu rolnictwu trzeba obciąć. Nie.
Panowie parlamentarzyści, przejdźmy do kolejnego pytania w
audycji. Rolnictwo było lepiej dotowane z budżetu państwa.
Proszę państwa, pozostajmy przy Czesławie Siekierskim, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Publiczność będzie miała swój głos. Teraz dyskutujemy na temat programów. Proszę o zachowanie publiczności spokoju. Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja
Prawo
Polska.
Prawo i Sprawiedliwość ma dobry plan dla wsi.
Teraz kolejne pytanie o aspekt programowy, który tutaj panowie przedstawili. Pan Czesław Siekierski na początku swojej wypowiedzi powiedział, że programy często wyglądają ładnie na papierze, ale właśnie, czy są to realne programy w przypadku Koalicji Polskiej PSL? Jaka jest droga do ich zrealizowania? Czy ten program przedstawiony przez państwa jest policzony? Czy faktycznie da się go zrealizować?
Okej, jeśli można, to tak. Proszę państwa, te programy, one się generalnie zbliżają do siebie. Bo jeśli mówimy o, dla przykładu, wszyscy mówimy, że są niskie płace. O niskich płacach i niskim udziale społeczeństwa w korzystaniu z efektu rozwoju gospodarczego Polski była mowa już kiedyś mówił o tym profesor Belka. A więc wszyscy o tym mówimy i te propozycje i PiS-u, i Koalicji Obywatelskiej, i nasze idą w kierunku zwiększenia dochodów, zwiększenia wypływu pieniędzy dla ludzi, bo to także daje efekt rozwojowi. Bo jeśli pieniądze trafiają do konsumenta, to konsument je wydaje, kupuje. Jak kupuje, to wzrasta popyt. Jak jest popyt, to i musi być produkcja, a jak jest produkcja, to są do podatki i tak dalej, i tak dalej.
Tak jakby ktoś Prawa i Sprawiedliwości mówił teraz.
Nie, w tym kierunku idą wszyscy jednakowo.
Dopiero w opozycji, żeście do tego
panie
dojdzie.
Pośle Lipiec, wszyscy mówimy tu w tym kierunku. Podobnie jeśli tak. My mówimy zmniejszyć obciążenia ZUS-owskie dla przedsiębiorców. PiS mówi...
Ale nigdy żeście ich nie zmniejszyli.
Uzyskowienie uzależnić od spraw poziomu dochodu. A więc te kierunki, mniej więcej, i to nie jest nic dziwnego, że one idą mniej więcej w tym samym jakimś obszarze rozwiązań, no bo przecież to jest rzecz normalna.
Panie pośle, tylko że za waszych rządów to w ogóle nie szło do przodu, szło do tyłu. Wy żeście mówili publicznie, pieniędzy nie ma i nie będzie i nie potrafiliście z tym nic zrobić. To dopiero za rządów Prawa i Sprawiedliwości te wszystkie dobre projekty, które właśnie nakręcają dobrą koniunkturę gospodarczą, którą pan tak pięknie obrazowo przedstawił, stało się dzięki temu, że wreszcie uszczelniliśmy system podatkowy, że zlikwidowaliśmy karuzele podatkowe. W piątek przyjechała tutaj do Świętokrzyskiego cysterna wstydu Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pokazaliśmy, że 68 miliardów złotych budżet państwa miał w plecy z tytułu nielegalnego obrotu paliwem, a wy żeście zamykali na to oko. Pieniądze przeciekały przez palce polityków Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a 68 miliardów złotych to jest 2 lata funkcjonowania programu Rodzina 500+, to jest 6 lat 13 emerytury dla emerytów, to jest 10 tysięcy przedszkoli. Ja już nie będę mówił, jak to by się mogło przekładać na Świętokrzyskie, ale musicie o tym pamiętać. Nie umieliście rządzić Polską, nie było za waszych czasów dobrego gospodarza. Jedyne stwierdzenie, które przypomnę, to jest...
Panie pośle, teraz czas dla posła Artura Gierady, który siedzi w środku tej dyskusji. Czy program Koalicji Obywatelskiej jest realny? Wiemy chociażby czy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej do niego przykładają dosyć dużą wagę, bo w minionym tygodniu w wypowiedziach liderów list samego Grzegorza Schetyny były problemy wyraźne, aby tą szóstkę Schetyny wymienić punkt po punkcie. Czy zatem to policzone propozycje, które w piątek zostały przedstawione, jak je faktycznie zrealizować?
Może poseł Gierada pamięta szóstkę.
Chętnie zaraz przedstawię szóstkę Schetyny. Panie redaktorze, ja też lubię mówić o faktach i powiem teraz o faktach, jeszcze zanim odpowiem na pana pytanie, odniosę się do tego, co mówił poseł Krzysztof Lipiec, bo też zeszła sprawa na ZUS. Właśnie otworzyłem sobie telefon i podam dokładne kwoty, jaki wyglądał ZUS za rządów Platformy Obywatelskiej. 2013 rok 1027 zł. 2014 1042,50 zł. 2015 1095 zł. A więc o 20 parę, o 30 parę złotych było ewentualne podwyżka co roku, ale 2015 rok, kiedy oddawaliśmy władzę, właśnie był 1095 zł. Panie pośle, ile jest teraz?
Ja wiem, że
grubo ponad
że
tysiąc,
na pewno nie grubo mają waloryzowanej emerytury po 20 i 17 groszy, tylko grubo ponad... postanowiliśmy, że najmniejsza waloryzacja, ta procentowa, to będzie nie mniej niż 50 zł i 13 emerytura wprowadzona w tym roku. Panie pośle, ja panu przypomnę, Donald Tusk chwalił się w 2008 roku Zieloną Wyspą. Kto mu tą Zieloną Wyspę załatwił? To rząd Prawa i Sprawiedliwości, który zmniejszył klin podatkowy, który obniżył podatki. Wy żeście to zrealizowali. 8 miliardów złotych w tamtym czasie zostało w kieszeniach polskich obywateli. I to była właśnie ta Zielona Wyspa. Wcześniej pan mówił o tym, że obniżyliście podatki. Proszę mi powiedzieć, kiedy obniżyliście jakikolwiek podatek? Nigdy. Podwyższyliście VAT. Tyle waszej zasługi w sferze polityki podatkowej naszego państwa.
Poseł Artur Gierada, jak faktycznie zrealizować program Koalicji Obywatelskiej?
Ja tylko jeszcze adwokatem do pana posła, bo ja mówię o ZUS-ie, podaję konkretne cyfry, konkretne liczby, a pan poseł od razu skacze na coś innego.
ZUS jest też quasi podatkiem. ZUS wymaga...
Właśnie pokazałem, ile wzrósł.
Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na konwencji, że ZUS będzie naliczany od dochodu, co zostało z aplauzem przyjęte przez przedsiębiorców.
Zobaczymy, ja
nigdy
tego,
deklaracje nie było.
Ja tego aplauzu nie widzę wśród przedsiębiorców i rzeczywiście mają się czego
panie
bać.
Panie pośle, bo trzeba się ruszyć pośród ludzi, trzeba wsłuchiwać się w ich głos, trzeba rozmawiać z przedsiębiorcami.
Bardzo często rozmawiam.
Ja o tym wiem. Pan,
poseł Artur Gierada,
nie z dużym.
Naprawdę ja wiem, przejdźmy do pytania na temat realizacji tego programu, gdyż mamy jeszcze kilka pytań, a czasu już niewiele.
Nie tylko mówię o przedsiębiorcach dużych, ale mówię też o tych małych. zwykłych, o tych, którzy mają swoje stoiska.
Pan też do zwykłych ludzi, to pan posłucha.
Panie pośle, trochę kultury.
Reform, które przeprowadziło Prawo i Sprawiedliwość.
Panie pośle, trochę kultury.
Kultura to wymaga przede wszystkim, żeby nie kłamać.
Jeszcze raz zacznę swoje zdanie. Wśród przedsiębiorców spędzam bardzo dużo czasu i to nie tylko tych dużych, ale często chodzę po bazarach, choćby w Kielcach, w wielu innych miastach naszego i powiatach naszego regionu, i ci mali przedsiębiorcy, ci, którzy mają małe stoiska, małe budki, na tych bazarach już dzisiaj narzekają, że nie mogą wyrobić na sam ZUS. I panie pośle, ja wiem, że pan mówi i lubi mówić bardzo gardzolotnie. Ja wiem, że pan lubi non-stop przerywać i bardzo bym prosił, żeby pan mi nie przerywał, bo to naprawdę pan zakusza, ale nie świadczy o tym, że ja nie mam nic do powiedzenia, tylko świadczy, że mówię bardzo celne rzeczy, które panu nie pasują i próbuje pan je zagłuszyć. Wracając do kwestii programowych i programu Koalicji Obywatelskiej, to jest to, co mówiłem na początku swojej wypowiedzi. Nasza konwencja nie była tylko w miarę powiedzenia paru górnolotnych haseł, ale podzielona była później na 7 nawet głównych bloków, gdzie 7 kobiet mówiło konkretnie o tym, co zrobimy i jak to zrobimy. I oczywiście na każdy z tych tematów możemy zrobić oddzielną debatę w tym studio. O wyższych płacach już mówiłem, z czego to się bierze, by przede wszystkim zmniejszyć obciążenia podatkowe na samych ludziach, a nie obciążać przedsiębiorców, bo my rzeczywiście dzisiaj mamy coraz większe problemy na rynku pracy i bardzo dużo ludzi dzisiaj zupełnie przychodzi na socjal. Ja polecam państwu same dane Głównego Urzędu Statystycznego. 217 tysięcy o tyle się zmniejszyło bezrobocie w zeszłym roku. I moglibyśmy powiedzieć, sukces rządu, 217 tysięcy mniej bezrobotnych. Ale wiecie państwo, w czym problem? Tylko 63 tysiące nowych miejsc pracy powstało. A więc to pokazuje, że ponad 150 tysięcy ludzi tylko w zeszłym roku przeszło na zupełny socjal i tych ludzi trzeba zachęcić do pracy. Praca musi zacząć się opłacać i to jest głównym hasłem i główną linią, którą możemy doprowadzić. Służbom zdrowia też już wspominaliśmy. Przede wszystkim trzeba doprowadzić do tego, żeby pieniądz szedł za pacjentem. Jedyną osobą z Prawa i Sprawiedliwości, która nie zagłosowała za tą ustawą, za reformą Prawa i Sprawiedliwości, był pan Sośnierz, poseł Sośnierz. Zresztą osoba, która naprawdę zna się na służbie zdrowia i który powiedział, że ta reforma, jego cytuję w wywiadach z gazet, że ta reforma jest to powrót do komunizmu i rzeczywiście przedtem było tak, że szpital, dlaczego dzisiaj kielecki szpital przynosi takie straty? Raz kiepskie zarządzanie, ale druga kwestia to jest to, że dzisiaj nie są w ogóle wycenione różnego rodzaju rzeczy, zabiegi, które robimy. I proszę zobaczyć, przedtem był ogłoszony konkurs dla wszystkich szpitali i dany szpital dawał cenę, którą później była zatwierdzana, wygrywał i kiedy pacjent miał zabieg, wtedy dopiero szpital miał płacone. Dzisiaj pieniądze idą ryczałtem. Dzisiaj dlatego się wydłużają kolejki, bo szpital wcale nie ma więcej pieniędzy za to, że więcej ma pacjentów. Dodatkowo trzeba przede wszystkim odbiurokratyzować służbę zdrowia. Dzisiaj każdy lekarz, bo lekarzy brakuje, potrzeba, żeby miał asystenta, który robi za niego tą papierkową robotę. I tak jak jest właśnie w krajach zachodnich. Kolejna rzecz, więcej choćby nawet i uczelni. I proszę zobaczyć, czy przez 4 lata powstało chociaż jeden kierunek medyczny w Polsce? Nie. A za rządów jednak Platformy Obywatelskiej powstał i mało tego...
się otwiera.
Mało tego, nie dosyć, że powstały w Polsce, panie pośle, w Kielcach, w samym mieście Kielce, w samym Kielce uniwersytet dostał wydział lekarski, który był za naszych rzędów i zrobiliśmy to od A do Z. Wy nie zrobiliście ani jednego przez 4 lata w skali całego kraju. Ludzie widzą, ludzie dzisiaj godzinami są na SOR-ach z tego względu, że została zmieniona, w ogóle zlikwidowana przez PiS weekendowa i nocna opieka zdrowotna w przychodniach. Wszyscy biegną dzisiaj na...
Publiczność za chwilę. Proszę o zachowanie spokoju.
Mamy przed sobą...
Publiczność będzie miała swój czas.
Do przychodni na stok lub w weekend. Dzisiaj tego nie ma. Na Wojska Polskiego... Może pan dzisiaj na Wojska Polskiego iść do nocnej przychodni? Nie ma. Zlikwidowaliście wszystko, wrzuciliście do SOR-ów i stąd dzisiaj ludzie po kilkanaście godzin potrafią czekać na SOR-ach, a są już przypadki, że ludzie umierają. Wystarczy spojrzeć na średnią ilość, ile się czeka do specjalisty.
Panie pośle,
ja z tego miejsca powiem, że mamy bardzo dobry program.
Nie kraść. Proszę nie
mamy
kłamać.
Bardzo dobry program uzdrowienia również służby zdrowia, a pan poseł Lipiec po raz kolejny mi przerywa.
Osiem lat.
Panie pośle, za chwilę będzie głos na pana posła.
Tak się kończy, kiedy ktoś nie ma nic do powiedzenia, kiedy ktoś jest głuchy.
To ja już odpowiadam, jak to jest ze służbą zdrowia. Ryczałty to jest wybawienie dla publicznej służby zdrowia. i o tym doskonale wiem. E-recepty, e-zwolnienia, to jest ukrócenie biurokracji. Dzisiaj pacjent może jedną elektroniczną receptą obejść kilka wizyt u lekarza. To są dobre rozstrzygnięcia. Platforma tego nie zrobiła. Platforma zadłużyła szpitale.
No, panie,
dopiero
pomyślę, no.
Ogłoszenie sieci szpitali spowodowało to, że szpitale publiczne mogły odetchnąć z deka z ulgą.
To
my wprowadziliśmy ustawę o dojściu do 6% produkcji krajowej brutto na sferę ochrony zdrowia. Jest ustawa, która jest realizowana i mam takie przekonanie, że w 2024 roku służba zdrowia stanie na nogi tak, jak powinna, jak to powinno wyglądać. Te 6% gwarantuje dobre funkcjonowanie służby zdrowia.
Ja lubię
mówić. My żeśmy ustalili. Ponad 100 miliardów złotych, 100 miliardów złotych po raz pierwszy w 2019 roku przeznacza Narodowy Fundusz Zdrowia na sferę ochrony zdrowia. Nigdy tak nie było.
Ja lubię mówić o faktach i jak
ale
słucham
to są,
posła...
Ja panu przedstawiam fakty. Niech pan zajrzy, zagląda pan tutaj do tego telewizorka, niech pan zobaczy poziom finansowania przez NFZ świadczeń zdrowotnych. Jak to wygląda?
Ja mówię o faktach i pan poseł właśnie powiedział, że to Platforma Obywatelska zadłużyła służbę zdrowia. A PiS ją odurza. Ja się cieszę, bo z jedną rzeczą się zgodzę z posłem Lipcem. Rzeczywiście nakłady na służbę zdrowia wzrosły i ta reforma doprowadziła do tego, że pieniądze są wydawane bardzo nieefektywnie. Nakłady wzrosły, dlatego że jest mniejsze bezrobocie, dlatego że ludzie płacą...
Który wszedł w tyle programu.
Panie pośle, ja proszę, niech pan przestanie mi przerywać, bo naprawdę nasi słuchacze nie mogą nic z tego zrozumieć. Robi się kakofonia.
Niech pan nie kłamie słuchaczy. Ja tylko o to apeluję i dlatego protestuję.
Panie pośle, ja powiedziałem tylko, że wzrosły na razie jedno zdanie pieniądze na służbę zdrowia. Powtórzyłem pana zdanie, a pan mówi, że ja nie kłamał, słuchacie. Wzrosły, ale to tylko dlatego, że ludzie więcej zarabiają i dlatego, że jest mniejsze bezrobocie i dlatego, że przede wszystkim właśnie między innymi te składki ZUS-owskie, które podałem, płacą przedsiębiorcy, to właśnie część tych składek idzie również na służbę zdrowia. I z tym się zgodzę. Ale jak też, że pieniądze są większe, ale kolejki znacznie się wydłużyły do specjalistów i szpitale się zadłużają dzisiaj. Ja mam taką propozycję. Honorowy zakład do posła Lipca. Jeśli pan poseł Lipiec mówi, że to my zadłużaliśmy służbę zdrowia, to bardzo proszę, panie pośle, niech pan na przyszłe nasze spotkanie tutaj za tydzień przyniesie wynik finansowy 2015 rok w szpitala wojewódzkiego w Kielcach i przyniesie za zeszły rok ostatni bilans. I
zobaczmy,
jeśli ma pan trochę honoru i pan mówi, kto kłamie, to niech pan przytoczy te dane.
Ja nigdy honorowego zakładu nie zrobię, bo poseł Gierada z trybuny sejmowej obrzucił mnie błotem, chciał mnie wpakować w trzecią aferę starachowicką i nawet nie przeprosił. Taki jest człowiek honoru, pan poseł Gierada.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Czesław Siekierski, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jaki jest stosunek państwa partii do związków partnerskich i do adopcji dzieci przez pary homoseksualne?
Proszę, my się na ten temat żeśmy parokrotnie dyskutowali. Ja oczywiście mamy zapis, jeśli chodzi o definicję małżeństwa, że jest to związek kobiety i mężczyzny. Ja rozumiem związki jednopłciowe, one są rzeczywistością. Należy w jakiś sposób także ich sformalizować, ale nie w ujęciu małżeńskim, tylko bo są sprawy związane z dziedziczeniem, służbą zdrowia. W związku z tym, jeśli mają prawo być razem, to oczywiście też mają mieć możliwości korzystania z pewnych udogodnień tego... jestem oczywiście przeciwny...
Publiczność za chwilę będzie miała swój głos.
Ale jeśli któreś z osób tego związku ma własne dzieci, to dlaczego ma je nie wychowywać? Co, ma je wychować państwo? Jestem przeciwny adopcji dzieci, jeśli te dzieci nie są kogoś z tego związku. No to jest dla mnie zrozumiałe. Oczywiście ja mam trochę inne podejście do spraw LGBT. Proszę państwa, to jest tak, że ta sytuacja może dotyczyć każdego z nas, bo ktoś bliski nam może mieć ten problem i czy tę osobę będzie mniej szanować, mniej kochać? W związku z tym myślę, że tutaj musimy mieć ogromną wyrozumiałość, szacunek i dać tym osobom pełne prawa do uczestniczenia w życiu społecznym, życiu.
To samo pytanie do posła Artura Gierady. Wiemy też, że przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej często mają różne zdania na ten temat, między innymi pan wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej mówił o potrzebie zalegalizowania związków partnerskich, małżeństw tej samej płci, a także możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a władze Platformy troszeczkę chyba się wystraszyły, bo między innymi Grzegorz Schetyna wycofał się swego czasu z tego pomysłu. Jak teraz? Jaki jest aktualny stan? Bo on się często zmienia i niemalże jak flaga na wietrze.
To są kwestie, które pewnie każdy z polityków i każdy z ludzi ma swoje przekonania i w kwestiach światopoglądowych Platforma Obywatelska nigdy swoim członkom nigdy niczego nie narzucała. To chcę podkreślić i tym się różnimy od innych partii. Znaczy nie mówię wszystkich, bo wiele partii oczywiście też nie narzuca swoim członkom, ale nawet w polskim parlamencie w kwestiach światopoglądowych nigdy nie mieliśmy zarządzonej dyscypliny głosowań. Jeśli pan pyta mnie jak Artura Gierady, przede wszystkim powiem, że jestem przeciwko adopcji i to mówię jasno, dzieci przez pary homoseksualne, aczkolwiek też nie jestem za tym, żeby komukolwiek zaglądać do tego, co robi. Jeśli ktoś chce formalnie, to można uregulować prawnie związki partnerskie, zrobić nie małżeństwa, bo tego nie można nazwać małżeństwem, ale jest to pewnego rodzaju umowy cywilnoprawnej, usankcjonowanie, danie możliwości tym ludziom zawierania takich umów. Jestem jak najbardziej za, bo znam wiele też ludzi o innej orientacji seksualnej, są to wspaniali ludzie. Zresztą, kiedy zobaczymy nawet na naszą historię, na historię w ogóle ludzkości, to wiele bardzo znanych osób też miało inną orientację seksualną. Nie jest to czymś nadzwyczajnym i dziwię się, że ludzie tak bardzo mocno się dzisiaj rzucają z jednej strony barykady politycznej, bo przypomnę, że jeśli chodzi o właśnie kwestię radykalnego podejścia do mniejszości seksualnych, no to miały akurat złe czasy i niecne ludzkości, między innymi Adolf Hitler czy czysta komuna i pan Stalin, a więc chyba nie chcemy iść tą drogą i kiedy historycznie zobaczymy na Polskę, również wtedy, kiedy była najsilniejsza, to zawsze wtedy, kiedy była państwem tolerancyjnym. Ja jestem przekonany, że Polacy mają tolerancję we krwi i za tą tolerancją.
Poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
To konstytucja reguluje, jak w Polsce powinny funkcjonować rodziny. Ojciec mężczyzna, matka kobieta, to oni mają naturalne prawo do rodzenia dzieci, do tworzenia tej rodzinnej wspólnoty i wszystkie inne formy wypaczania rodziny są po prostu rzeczą nie do zaakceptowania. W naszej rzeczywistości, w naszej kulturze nikt tutaj nie chce ograniczać praw człowieka osobom, które mają różne orientacje, a w kontekście Platformy Obywatelskiej mnie się wydaje, że najbardziej wiarygodnym wyzwaniem w tej materii były słowa przewodniczącego kiedyś klubu parlamentarnego, pana Grupińskiego, który na marszu Koalicji Obywatelskiej jasno i wyraźnie powiedział, że my to zrobimy, ale po wyborach, tych w 2019 roku, nie chcemy o tym głośno mówić, bo by nas prowincja przepędziła. Dlatego też to wszystko, o czym dzisiaj mówią politycy Platformy Obywatelskiej, jest niewiarygodne i trzeba się wystrzegać takich polityków, którzy chcą po prostu zdeformować nasze państwo. Dzisiaj Polska musi stawiać na rodzinę taką, o jakiej powiedziałem, o jakiej mówi konstytucja, bo Polska potrzebuje więcej młodych obywateli i tylko w takich rodzinach można normalnie wychowywać dzieci, wychowywać przyszłe pokolenia Polaków. Prawo i Sprawiedliwość takie rodziny wspiera, na takie rodziny stawiamy i mam takie przekonanie, że to uda nam się dalej robić i że w tej materii nie będzie dyktatu mniejszości. Jeszcze raz podkreślam, wszyscy obywatele powinni podlegać konstytucji i ta konstytucja wyznacza bardzo szerokie prawa, również i obowiązki w tej materii, a naszym obowiązkiem polityków jest przestrzeganie tej konstytucyjnej normy zapisanej w artykule 18, jak powinna wyglądać polska rodzina.
Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy państwo ugrupowania nie obawiają się braku wiarygodności swoich zapowiedzi? Między innymi też Mariusz Kukiz-15 z Polskim Stronnictwem Ludowym. Pan Paweł Kukiz nazywał swego czasu PSL zorganizowaną grupą przestępczą. Jak teraz wspólnie razem budować wiarygodność?
Co, widzę, że pan otrzymał instrukcję, jak ma pan jechać w sprawach Kukiza. To trochę to trochę jest nieelegancko, co pan zrobił, no ale oczywiście Kukiz...
To słowa Pawła Kukiza, także...
No, można było to zrobić lepszym tonie. Kukiz, proszę państwa, Kukiz... zdystansował się wobec swoich wypowiedzi, że to było jego błędem. Tak się składa w życiu politycznym u nas, że ugrupowania, ludzie, którzy bliżej poznają funkcjonowanie PSL-u, bardzo zbliżają się i akceptują nasze podejście. My jesteśmy partią centrową, partią środka. My nie wybraliśmy łatwej drogi do pójścia razem koalicji obywatelską, tylko mówimy, idziemy swoją drogą, bo mamy 125-letnią tradycję. My nikogo nie poniżamy w przeciwieństwie do tego, co robiły inne ugrupowania wobec PSL-u. Myślę, że to jest powszechnie znane i uważamy, że my jesteśmy, mamy takie doświadczenie. My jesteśmy partią środka, przez to jesteśmy partią pewnej akceptacji rozsądku. My nie tworzymy skrajności. Stąd to nasze podejście i myślę, że ta wiarygodność przez to ona rośnie. Oczywiście zawsze partie środka mają problemy. Bo myśmy się, to nie było tak, że jak byliśmy z Platformą Obywatelską w koalicji, myśmy się zgadzali zawsze z Rostowskim. Toczyliśmy poważne dyskusje i poważnie się sprzeciwiali jego polityce. Ale nie chcieliśmy natychmiast robić wielkie rozruby, wychodzenia z koalicji, ale tak samo mieliśmy pewne różnice z kolegami z lewicy. Ale koalicja polega na tym, że są pewne ustępstwa. Jest nawzajem się trzeba w jakiś sposób dogadywać, no bo taki jest pewien się interes.
Czy koalicja obywatelska...
Jesteście świetną partią obrotową. Nie jesteście żadną partią środka. Świetnie dogadywaliście się z postkomunistami.
Panowie, teraz oddajmy głos posłowi Arturowi Gieradzie z Platformy Obywatelskiej.
A dlaczego w koalicji...
Poseł Artur Gierada, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Solidarna Polska, nie tylko jest tylko PiS.
Czy Koalicja Obywatelska nie obawia się braku wiarygodności tego programu, który przedstawiła? Czy obywatele ocenią go wiarygodnie? Mamy dosłownie kilka minut, więc proszę o syntetyczną wypowiedź.
Oczywiście... Dzisiaj przede wszystkim chciałem przekazać to, że mieszkańcy, nasi obywatele często nie mają czasu oglądać konwencji, wchodzić w programy, czytać je. Często czytają tylko hasła, które widzą z telewizji i jedną lub drugą telewizją, którą oglądają tym torem, idą i tym torem wybierają. Dlatego ja bardzo mocno chciałem przede wszystkim poprosić wszystkich do tego, żeby poświęcili trochę czasu, żeby weszli na nasze strony internetowe, żeby przyszli do naszych biur poselskich albo na tych spotkaniach, których jeździmy, bo jeździmy codziennie i to od kilku do kilkunastu godzin rozmawiając z ludźmi. I rzeczywiście bardzo warto wtedy porozmawiać i przekonać się, czy nasze argumenty są wiarygodne, czy nie, by nie było znowu tak, że ktoś powie, że wybuduje tysiąc, czy będą tysiąc elektrycznych samochodów i nie mam ani jednego, że wybuduje tysiące czy miliony mieszkań, tych mieszkań kompletnie nie ma, że będzie budował drogi, a widzimy, że drogi stanęły zupełnie od czterech lat.
Poseł Krzysztof Lipiec, teraz jeszcze o tej wiarygodności przedstawionych propozycji przez Prawo i Sprawiedliwość i za moment publiczny.
Proszę państwa, o wiarygodności to może trzeba mówić jak najmniej, ale wiarygodność to się okazuje w konkretnym działaniu. Mam takie przekonanie, że udowodniliśmy w tej mijającej kadencji, że rzeczywiście jesteśmy środowiskiem wiarygodnym. Zrealizowaliśmy wszystkie, bez mała cały program Prawa i Sprawiedliwości. Postawiliśmy na polską rodzinę, postawiliśmy na pracowników godne płace. To za rządów Prawa i Sprawiedliwości ta minimalna płaca wzrosła o 600 zł. Ba więcej, wprowadziliśmy regulacje, żeby dodatek stażowy nie był tutaj uwzględniany. Tak więc mam takie przekonanie, że obiecujemy, realizujemy, dotrzymujemy słowa. Dzisiaj jesteśmy z wielką serdecznością przyjmowani na różnego rodzaju spotkaniach, na wiecach, na targach, pod kościołami. Złego słowa na nas nikt nie powie i za to jestem bardzo wdzięczny.
myślę. Mieszkańcom
publiczność ten... jest wielce zniecierpliwiona.
Jeszcze niech pan powie o reformie sądownictwa.
Panowie parlamentarzyści, pozwolą teraz, że głos oddamy naszym słuchaczom, którzy dziś udali, przyszli do studia Gram. Proszę bardzo.
Ja tu krótko chcę powiedzieć, zapytać się posła Gierady, bo tam w Sejmie była ta strajk tych osób niepełnosprawnych, nie? Ta pani Hartwig i poseł z Platformy, chodzi o te miejsca. Jak ten pani Hartwig ma to miejsce, bo pan ten Marycha i zabrał to trzecie, czy oddali mu temu Marysze? Jak, nie no, mi pan później wytłumaczy.
Pewnie.
Następne to nie będę tu długo mówił, tylko apel mam. Katolicy, patrioci, rodacy, komuniści z PRL-u, frajerzy z PSL-u, Grzegorz Schetyna, Dyndała, ideologia.
Proszę o kulturalne też wypowiedzi na antenie publicznego radia.
Kulturalnie. Chcą zmienić barwy narodowe i przejąć władzę w Polsce. 13 października, w dzień wyborów, musimy powstrzymać błędną ideologię i promotorów od tęczowych kolorów. PiS zwycięży!
Kolejny głos w naszej dyskusji.
Dzień dobry, witam państwa. Przykro mi bardzo, panie redaktorze, że mamy bardzo mało czasu na swoje wypowiedzi, bo myślę, że w tych obszarach, których tu było dużo powiedziane o konwencji, nie wiem, jak się to ugrupowanie nazywa, Spoko czy Rokoko, bo oni rano się inaczej nazywają, w południe i wieczorem nazywają się co, nawet sami nie wiedzą, co sobie piszą. Bo jeżeli przewodniczący partii Grzegorz Schetyna, Dyndała pisze 6 punktów i ich później nie potrafi na antenie telewizji czy radia Z czy TVN, powiedzieć, jak te punkty wyglądają, ich zgrupowania, ich koalicjanci również nie powiedzą, co to jest zawiera, a ich pakiet dla Polski, który oni reprezentują, to jest tyle wart, co zero. Powiem państwu tak, w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę. Zaczęły się protesty od maja, od zwycięstwa pana Dudy na prezydenta. Potem od października, od zwycięstwa parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Protestowaliście i protestujecie. Jesteście wiarygodni, tyle co zero. Prawo i Sprawiedliwość, trzeba było być wczoraj, panie pośle Gierada, albo słuchać w TVP Info, konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczył pan bez czytania z kartki. Proszę pana, ja spotkałem się z ludźmi po przyjeździe z Lublina z ludźmi. To, co powiedział pan premier Jarosław Kaczyński, pan premier Mateusz Morawiecki i pani Beata Szydło, to jest klasa, Bez ściągi, bez wszystkiego. I to jest program dla Polski, dla mnie jako emeryta i seniora. Również program dla mnie, dla wszystkich pozostałych. Przez 4 lata, które obecnie rządzący nie mieli tyle czasu, co wy. 8 lat. Koalicja PSL miała więcej w tych koalicjach, więcej czasu. Wszystkiego się nie da zrobić. Nie da się wszystkiego zrobić. Służba zdrowia, mieszkania. Proszę pana, mieszkania się budują. Nie wybuduje się tyle, ile pan sobie zachce. Kliknie pan tam, panu się tak Polska nie podoba. Panu
się tak, pan chce Polskę... Pan w ogóle nie żyje problemami wszystkiego.
Panie pośle, pan chce mieć Polskę tęczową czy biało-czerwoną? Bo ja chcę mieć Polskę biało-czerwoną, a chce pan tęczową. Dziękuję.
Nie mieszkania. Chcę jeszcze zabrać głos publiczności. Proszę podnieść rękę.
Głośno na antenie.
Dzień dobry państwu. Ja mam takie... Halo?
Głośno na antenie.
Ja mam takie pytanie do pana Gierady. Czy chodził i, że tak powiem, po osiedlu i namawiał ludzi, żeby głosowali na niego i cokolwiek zrobił dla nich. Ale teraz jest taka sytuacja, że chyba przez te... całą kadencję, to będąc w parlamencie, to nie był ani posłem takim rzeczowym, tylko chyba do tego, żeby przyciskał guziki i podnosił rękę za tym, co partia i tam cała pana Schetyna i inni. I to, bo to jest najważniejsze dla pana Schetyny. Więc ja się pytam, a co robił też PSL razem z wami przez te 8 lat? To jest degrengolada tego państwa i teraz tutaj krytykujecie coś, co jest dla ludzi pozytywne, bo że PiS daje, bo PiS nie ma, a daje. No ale się pytam, co wy żeście zrobili z tymi, co te pieniądze zdefraudowali.
Rozumiem,
tak?
Że możemy odpowiedzieć.
Także nie ma tutaj odpowiedzi, bo ja się pytam, po co pan kandyduje jako ten taki już dobry poseł? Jeżeli już, to niech pan tu powie przed mikrofonem.
Te pytania będziemy musieli zadać, na nie usłyszeć odpowiedź już poza anteną, ponieważ czas dobiega końca. Jeszcze ostatni głos króciutki ze strony publiczności.
Dzień dobry Państwu. Ja mam pytanie do posła Lipca. Otóż mówił o tym, jak to Platforma psuła VAT, powodowała powstanie mafii VAT-owskich, karuzeli, no i jak to przez ostatnie 4 lata VAT był uszczelniany, była walka z mafią VAT-owską. Ja mam tylko jedno pytanie. Kiedy PiS obniżył VAT do poziomu sprzed podwyżki? Bo jakoś sobie tego nie mogę przypomnieć.
Musiał przyjąć oddzielne ustawy.
Proszę Państwa, dyskusja była mocno ożywiona na zegarze i jest już punktualnie godzina 12, a to definitywnie oznacza, że studio polityczne pierwsze po wakacyjnej przerwie dobiega końca. Poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Nie mogę odpowiedzieć. Krótko odpowiem tylko tyle. Zerowy podatek dla młodych obywateli od 26 do 26 roku życia. CIT poszedł 10 punktów procentowych w dół.
Poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo, dobrej niedzieli.
Poseł Artur Gerada, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, Radia Kielce i oczywiście publiczność z PiS w Radiu Kielce.
Czesław Siekierski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Trzeba mieć. Poprzedni rząd zostawił dobry stan państwa dla PiS-u.
Audycję poprowadził Michał Kita, zrealizował Marek Stefaniec. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.